Moi synowie zawsze mówią, że powinnam wyłączyć akumulator, bo wyjąć z pewnej części ciała dynamity, bo tej energii mam za dużo.
I też trochę szalałyśmy w młodości, tam parę tych wyjazdów.
Tak. Było fajnie. No. Więc on palił papierosa pod naszą nogą, więc jeśli ktoś miał nie silne mięśnie brzucha, tylko słaby, i ta noga spadła, to prosto na tego papierosa.
Dzień dobry. Witam w dzisiejszym Gwiazdozbiorze, a dzisiaj naszym gościem jest Mariola Bojarska-Ferenc, znana wszystkim, przede wszystkim kobietom, z telewizji, z licznych książek, filmów, które kręciła, i propagowania zdrowego życia. Jeszcze dużo, dużo więcej o Marioli się dzisiaj będziecie mogli Państwo dowiedzieć. Witam Cię, Mariolu. Bardzo się cieszę, że się widzimy.
Witam Cię, Moniko. I witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mariolu, właśnie przeczytałam Twoją książkę ostatnio, która się nazywa Trener Życia, i tutaj Państwu pokażę i poprosimy też o zbliżenie tej książki. I jest to książka, jak tutaj mówi tytuł, Life Balance, czyli zatrzymania równowagi w życiu, między życiem zawodowym, między życiem osobistym, przyjemnościami, a dyscypliną. Folgowaniem sobie czasami, a też jednocześnie trzymaniem się w ryzach. Powiedz, jak przez te lata, ponieważ jesteś osobą, z którą tak kojarzy mi się to, że się mówi, że popularność zdobywa się szybko, ale na wiarygodność trzeba długo pracować.
To też można porównać gwiazdę i świeczkę. Świeczkę łatwo zdmuchnąć, a gwiazda świeci przez cały czas. Ktoś to kiedyś powiedział, bardzo mi się to podoba. I rzeczywiście jest tak, że w mediach są osoby, które świecą tylko przez chwilę. Czasami, jak to mówimy my dziennikarze, znane nie wiadomo z jakich powodów celebryci, a są osoby, które zapracowały sobie swoją wiedzą czy takim kunsztem zawodowym na to, żeby być w mediach, ale to Państwo decydujecie właśnie, kto tą osobą ewentualnie jest. Ja mam wrażenie, że ja całe życie, już od 7 roku życia właściwie, pracowałam na to, żeby dzisiaj być tym, kim jestem. Oczywiście jak byłam młodą dziewczyną, to nie zdawałam sobie sprawy, że wytrwam tak długo w swojej roli, bo to, co ja zrobiłam 30 parę lat temu w mediach, czyli zaczęłam propagowanie zdrowego stylu życia, było dla Polaków bardzo nowe i obce. I jeszcze wtedy nie wiedziałam, czy zdołam przekonać Polaków i czy Polacy wytrwają w tych działaniach i w tej chęci bycia zdrowym. No teraz oczywiście wiemy, że już tak, także już młodsze pokolenie zdecydowanie ma łatwiej, ale z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że jest to chyba najlepsza rzecz, którą zrobiłam w życiu. Ponieważ sama jestem zdrowa, mam wrażenie, że nieźle wyglądam. Zresztą muszę wyglądać, bo ludzie mnie ciągle oceniają poprzez pryzmat osoby, która promowała zdrowy styl życia, fitness, więc to też działa pozytywnie na mnie. No, cieszę się ogromną energią. Moi synowie zawsze mówią, że powinnam wyłączyć akumulator, bo wyjąć z pewnej części ciała dynamity, bo tej energii mam za dużo, dlatego tak jak widzisz, jestem ubrana na czarno, bo kolory do mnie nie pasują, bo ja jestem za bardzo kolorowa w życiu i bym rozniosła swoim temperamentem plus kolorowym stroju, więc tylko kolorowe buty dzisiaj mam.
No tak, kolorową postacią zawsze byłaś. Znamy się od wielu lat. Właśnie zaczynałyśmy, znaczy poznałyśmy się dzięki Krystynie Kaszubie, którą serdecznie pewno pozdrawiamy, jeżeli nas ogląda, która zaprosiła osoby, która stworzyła, wymyśliła twój styl i udało nam się z nią współpracować i w jakiś sposób współtworzyć wtedy, bo to były początki. Mariolu, też tak w sobie myślałam, czytając twoją książkę, że mimo, że tyle lat się znamy i były jakieś momenty, kiedy razem właśnie no, pracowałyśmy, byłyśmy bliżej, ale tutaj też mnie różne rzeczy zaskoczyły w tej książce, pewne rzeczy, o których nie wiedziałam i dlatego też tak gorąco państwu polecam tę książkę. Jest to kwestia tego, takiego skojarzenia z tym, o czym ty piszesz, z tym, co dzieje się w tej chwili. Rozmawialiśmy o tym przez chwilę przez telefon. Ty, opisując swoje dzieciństwo, które cię ukształtowało i wczesną młodość, czyli sport przede wszystkim, oczywiście też będziemy mówić o rodzicach i pewnych takich doświadczeniach trudnych, które cię wzmocniły, ale takie właśnie skojarzenie, kiedy ty ćwiczyłaś gimnastykę artystyczną, miałaś bardzo surowego trenera jednego przynajmniej, pan
Wiktor Harczenko,
tak,
kozak z Naddonu.
Tak, no i właśnie. I tam odbywały się takie rzeczy, że trzymał wam papieros pod podniesioną nogą, że która to się poparzy. Albo jak nie byłyście właściwie wysportowane, znaczy wyprostowane, to że dawał w brzuch, uderzał.
Ja dostawałam brzuch głównie.
Mhm. Czyli nie trzymałaś tego brzucha. No w każdym razie, ty w swojej książce wspominasz to, nie jakąś traumę, której do tej pory nie możesz odpracować emocjonalnie, tylko mówisz, że to była taka lekcja dla ciebie właśnie wytrzymałości i że teraz wspominasz w jakiś sposób z wdzięcznością, bo to cię dużo nauczyło. Też te drakońskie tam rzeczy, które absolutnie się działy na tych wyjazdach twoich, opowiedz.
No właśnie, absolutnie, dlatego że każdy sportowiec z pewnością powie to samo, że jeśli chcesz osiągnąć sukces, to czeka cię taka niesamowita praca, o której normalny człowiek nie ma zielonego pojęcia i myśli sobie, że jeśli trener krzyknie, czy tak mocniej przyciśnie, to że to jest coś złego. Ja oczywiście opowiadam to jako taką historię, taką ciekawostkową, że rzeczywiście tak było. To był twardy bardzo mężczyzna, kozak z Naddonu. On zajmował się kadrą narodową łyżwiarek figurowych i gimnastyczek artystycznych, a ja byłam w kadrze narodowej gimnastyki artystycznej, więc no nie było lekko. Tych treningów było mnóstwo, 8 godzin w ciągu dnia, czasami jeszcze więcej. Zaczynałyśmy o 5 rano, kończyłyśmy o 2 w nocy, więc nie miałyśmy nawet czasu na wyspanie, stąd ten mój twardy charakter. On nam opowiadał o sobie taką historię, że żeby nie pójść do wojska wówczas, zrywał sobie żywcem paznokcie, wyobrażacie sobie, to było coś niesamowitego, więc już sam taką szkołę jako baletmistrz przeszedł. No i nam rzeczywiście robił coś takiego, że jeśli ja mam tendencję do dzisiejszego dnia, często piszecie, że mam wystający brzuszek, no kurczę, mam taki od urodzenia, więc jak on podchodził, to wiedziałam, że jeśli tego brzucha mocno nie wciągnę, nie przykleję do kręgosłupa, no to wtedy dostanę tą piąstką w brzuch, piąstką w plecy, żeby się wyprostować, więc jak go widziałam, to się prostowałam, ale wielokrotnie oczywiście dostałam. Były osoby, które jak trzymałyśmy nogę bardzo wysoko w pionie, jak widzicie, jak to baletnice robią, więc on palił papierosa pod naszą nogą, więc jeśli ktoś miał nie silne mięśnie brzucha, tylko słaby i ta noga spadła, to prosto na tego papierosa. No nie mam śladów, więc ten brzuch jednak, mimo tego, że był wystający, to był silny, ale rzeczywiście takie metody skrajne panowały. No to pamiętamy też wówczas trenera siatkarek, Wagnera, gdzie...
Kat kobiet, tak?
Tak, kat kobiet, ale no, wyniki były niesamowite. Ja myślę, że gdybyśmy dzisiaj też porozmawiali z zawodnikami najwyższej klasy, no to to jest naprawdę hardcore taki trening, ale jeśli ktoś tego nie może wytrzymać, to przecież nie musi trenować, nie musi być mistrzem olimpijskim. Może sobie trenować tak po prostu dla zdrowego stylu życia, w ramach zdrowego stylu życia. No i akurat chciałam, więc to nie było tak, że ja przychodziłam czy dzwoniłam do mamy, że ja nie chcę, żeby mnie zabrała z obozu. Ja nigdy nie marudziłam. Ja po raz pierwszy napisałam jako ciekawostkę o tym w swojej książce, żeby pokazać, że ten sport no, dał mi to, że jestem bardzo silną kobietą i niczego się nie boję. Nie mam żadnych lęków, nie mam żadnych absolutnie traum z dzieciństwa. Jakoś, nie wiem, odebrałam to, że tak po prostu to musi być. Zresztą wówczas najlepsze były gimnastyczki Związku Radzieckiego i Bułgarii. To trudno było je pokonać.
Nadia Comaneci.
No to z innej dziedziny, bo to gimnastyka sportowa. Ja trenowałam gimnastykę artystyczną, więc taką bardziej kobiecą, z piłką, wstążką, obręczą i tak dalej. Ale mimo wszystko no, zgodziłam się na to i nie mam żalu, nie mam żalu. Uważam, że to była piękna przygoda i dzięki tej przygodzie dzisiaj też jestem tym, kim jestem, bo zaszczepiono we mnie ten taki zdrowy styl życia, więc to kontynuuję w ramach swojej pracy zawodowej. No, ale też mam niezwykłą siłę charakteru. Nie jestem kobietą do złamania. Mam kręgosłup, zarówno polityczny, jak i życiowy, prywatny i nie jestem do złamania. O czym wszyscy wiedzą, za to mnie kochają albo nienawidzą. Nie jestem dupowłazem, czyli nie wiem, czy jeszcze gorzej można to określić. Zawsze mam swoje zdanie, wiem, czego chcę w życiu, to dał mi absolutnie sport i taką konsekwencję, wiesz, taką chęć działania, że jeśli cokolwiek robię, to wiem, że musi to być zrobione najlepiej, jak potrafię. I to, od czego zaczęłaś to zdanie, że jestem tak długo w mediach, może dlatego, że kiedyś w telewizji mówiono o mnie Mercedes, bo wiedzieli, że jak za cokolwiek się zabieram, to musi to być perfekcyjne. I włożyłam w to chyba mnóstwo pracy właśnie, jeżdżąc po świecie.
Cały czas doszkalając się.
Doszkalając się, bo chyba jestem jedyną Polką, która była na 40 kongresach światowych i która należy do dwóch największych organizacji na świecie zajmujących się zdrowiem i rozwojem fitnessu, ICA i IDEA amerykańskich. Jestem ich członkiem i to sprawiło, ta chęć właśnie taka rozwoju, że dziś jestem... Ciągle jestem, rozmawiamy jeszcze z sobą, to jest fajne.
Jesteś cały czas aktywna, ale też w tej książce, czytając ją, też miałam taką, wiesz, refleksję, że kiedy pracowałyśmy tam, to 30 lat temu razem, tak? W latach, w początku lat 90. I kiedy pisało się o kobietach i proponowało im się pewien rodzaj stylu życia, to, że już to się bardzo zmieniło. Wtedy to zdrowe życie trochę wymagało od tego, że właściwie podawało się jako wzór takiej kobiety, która jest, powiedzmy, nie wiem, bizneswoman, czy też chirurgiem, czy lotnikiem, nie wiem, obojętnie, która wstaje o 5 rano, jedzie grać w tenisa, potem prysznic, a potem jedzie do pracy, w tej pracy ileś godzin siedzi, przerwa na lunch, to spędza też robiąc jakieś rzeczy niezwiązane z przyjemnością czy też jedzeniem. No i wraca bardzo późno i jeszcze późno pracuje i właściwie na nic sobie nie pozwala. I taki to był ten model lat 90. tej kobiety, która no jest szalenie wymagająca w stosunku do siebie i w sumie mało sobie pozwala na jakieś słabości, przyjemności.
No ja sobie pozwalam na wszystko, ale to co powiedziałaś,
to
były takie czasy w Polsce, wiesz, bo właśnie w Ameryce, tam gdzie jeździłam, tam już rozpoczął się ten trend work-life balansu. Ja sprytnie do tego podeszłam, bo uznałam, że sam fitness to mi nie wystarczy. Ja chciałam wiedzieć o tym więcej i więcej, stąd też te moje kongresy i tam się wszystkiego nauczyłam. I tam, ponieważ zwrócono uwagę już na te kobiety, które mają dzieci, które pracują, ale też chcą mieć coś dla siebie i właśnie dla nich wymyślono ten work-life balance, że żeby pracować, to musisz nie zwariować, prawda? Mhm. Czyli musisz mieć to coś dla siebie, ten swój taki lifestyle, tą możliwość wypicia kawy z koleżanką, taką przerwę, zrobienia coś fajnego dla siebie. I dzisiaj ja na ten temat wykładam dla dużych firm, dla Akademii też liderek Henryki Bochniarz i myślę, że szczególnie dzisiaj po COVID-zie jest to niezwykle ważne, żeby o tym mówić, ponieważ kiedy byliśmy zamknięci w domu i skupiliśmy się na pracy w domu. Dzieci nam gdzieś skakały, bo też były zamknięte wokół nas. Mąż też, albo partner życiowy był obok, więc można było zwariować, ale co mieliśmy zrobić?
Nie mieliśmy dla siebie przestrzeni.
Chodzi o to, żeby w ogóle w życiu o tą przestrzeń zawalczyć. Dlatego jest ta książka, bo work-life balance to jest tak naprawdę taka równowaga życiowa między różnymi aspektami naszego życia. Czyli chodzi o to, żeby postawić też na relaks, na zabawę. Często ludzie mówią, a po co mi relaks, a po co mi zabawa, czy pójście do dyskoteki, czy do kina, czy jakaś po prostu impreza towarzyska. To jest w ogóle strata czasu. Nie, to jest inwestycja w siebie, bo jeśli mądrze zainwestujesz w siebie, jeśli zresetujesz swój umysł, jeśli nauczysz się odpoczywać, to więcej będziesz miał czy miała chęci do działania. Mnie takiego work-life balansu nauczyła moja pierwsza teściowa, która pracowała 25 lat w Nigerii. Elektryfikowała w tamtych czasach Nigerię, inżynier elektryk. I kiedy ja przyjechałam do niej, do Nigerii, to po raz pierwszy jako młoda dziewczyna, bo miałam wtedy 20 lat, spotkałam się z czymś jak 5 o'clock, taki znany, prawda, w Anglii, gdzie kobiety spotykają się na herbatce, jakieś ciasteczko, czy jakieś ploteczki przy okazji, czy kanapeczki. No i ona właśnie raz w tygodniu, ciężko pracując, zapraszała swoje koleżanki. I zawsze zachęcała mnie do tego, żeby ten jeden dzień w tygodniu, albo te parę godzin chociaż w tygodniu, naprawdę poświęcić wyłącznie sobie i swoim przyjemnościom. I ja miałam zakodowane już jako młoda dziewczyna, że raz w tygodniu manikur, pedikur, że trzeba pójść do fryzjera, że trzeba ładnie, atrakcyjnie wyglądać. Niekoniecznie dla swojego męża, ale dla niego też, ale przede wszystkim dla siebie, żeby mieć takie poczucie, że to, co mogłam, to wokół siebie mogłam zrobić i że mam też ten kawałek siebie, prawda? Więc ja oprócz tego, co robię, to mam swoje pasje totalnie niezwiązane ze swoim zawodem, bo na przykład sztuka. My kochamy lata 20, Art Deco, że my zawsze odwiedzamy wszystkie muzea, czy czytamy książki, czy przeglądamy różne fajne publikacje z tym związane. Każdy musi znaleźć coś dla siebie. Ja na przykład, ponieważ w fitnessie towarzyszyła głównie taka muzyka, jak ja to mówię, upu-cupu, taka rytmiczna, bo te bity musiały się zgadzać, to ja z kolei, kiedy jestem w domu, uwielbiam słuchać muzyki poważnej, szczególnie trzech tenorów, Pavarottiego, więc robię sobie takie koncerty. I to mnie na przykład wycisza, uspokaja, bo oczywiście do wszystkiego trzeba dorosnąć. Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy, mówią, o, to jest lata czasu, trzeba jak najszybciej zarobić te pieniądze, ale pamiętajmy, że zakładając, że dzisiaj już, że mamy możliwość życia 100 lat i więcej, więc te siły trzeba rozłożyć, bo ja na przykład mam 61 lat, no i zakładam, że będę oczywiście pracować do końca życia, no to chcę mieć energię, żeby coś fajnego zrobić, żeby napisać kolejną książkę, 11. To jest teraz moje marzenie. Trochę sobie odpoczęłam właśnie po tej rok, ale teraz już się spinam gdzieś tam i myślę, co mam zrobić następnego. Myślę o kolejnym projekcie, który mam nadzieję, że będzie takim moim projektem.
A zdradzisz?
Nie. Takim życiowym. Może w przyszłym roku dopiero ujrzy światło, jeśli dogadam się oczywiście z osobami, z którymi będę to tworzyć. I chodzi o to, żeby krótko mówiąc, rozłożyć sobie też siły do działania, bo jeśli ja nawet o tym mówię w tych swoich wykładach, że Po to jest ten work-life balance, żeby nie doprowadzić do wypalenia zawodowego. Mm-hmm. No bo co z tego, że osiągniemy sukces, jak przyjdziemy do domu i tak, nie mamy z kim porozmawiać, nie mamy o tym sukcesie, nie mamy się z kim podzielić, nie mamy koleżanki, no bo koleżanki już zapomniały o tobie, bo jak nie dzwoniłaś rok, no to właściwie nie ma o czym gadać, bo jak rozmawiasz regularnie co tydzień, no to jest jakaś, prawda, energia, wiecie dużo o sobie i chcecie wiedzieć jeszcze więcej, czy wspieracie się, a tak to tak naprawdę no, życie przechodzi i no, nie mamy tych przyjemności. Okazuje się, że w ogóle nie znamy swoich dzieci, bo z nimi nie rozmawiamy, więc myślę, że takie zadbanie o ten work-life balance, o czym piszę w swojej książce, jest niezwykle ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, bo mam wrażenie, że trochę się ludzie zagubili. Ludzie młodzi żyją tak bardzo szybko zmieniają partnerów, nie mają cierpliwości na wybaczanie, na myślenie o tym, że można fajnie spędzać czas, bo przecież, słuchajcie, nikt nie jest idealny. Gdybym miała powiedzieć o swoim małżeństwie, to też było tak, 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 tak.
A jest 31 lat.
Jest, no 31 lat jesteśmy po ślubie, 34 lata jesteśmy razem, ale to nie jest tak, że nigdy żeśmy się nie kłócili. No pierwsze wakacje bez kłótni, to ja już powiedziałam, że może żeśmy się zestarzeli, jakieś szaleństwo. Na lotnisku mówię, słuchaj, może jakaś, może pokłóć się o cokolwiek ze mną, no bo tak, jakoś spokojnie, bo oczywiście było fajnie inaczej, ale to myślę, że to są takie właśnie różne kolory życia, że to jest, że życie jest jak tęcza i trzeba się do tego przyzwyczaić.
Bo ja, czytając tą twoją książkę, ale też znając cię, myślałam sobie tak, co zrobić, żeby chciało się chcieć?
Ale myślisz o związku, czy o
czym? Nie, teraz nie o związku. W ogóle to jest to, jak ty zaczynasz dzień i wstajesz radośnie, poćwiczysz sobie. W ciągu godziny trzeba zjeść śniadanko i to już płatki są przygotowane. I kawa, i ta gimnastyka, i potem już aktywność w ciągu dnia. I
wiesz, często zadają mi pytanie młodzi dziennikarze, jak rozmawiają ze mną, skąd mam taką energię. Czy ja coś biorę? Nawet kiedyś zapytała Nina Terentiew. Poprosiła mnie ze sceny, mówi, powiedz Maryśka, co ty bierzesz? Ja mówię, pani Nino, ja nic nie biorę. No, ale ja nie pytam, bo ja też bym chciała to samo wziąć. Ja rzeczywiście nic nie biorę. Ja biorę tylko... wszystko z natury, bym powiedziała, ponieważ ten sport dał mi taką chyba energię, że ja ćwicząc zdobywam jeszcze więcej energii, więc ja się nawet teraz za dużo boję ćwiczyć, bo nie mam gdzie tej energii zużywać. Jak byłam młodsza, miałam więcej, wiesz, pracy. Jak zajmowałam się produkcją programów, na przykład telewizyjnych, no to pracowałam po 15 godzin dziennie i przynajmniej miałam gdzie to zużyć. Jak teraz pracuję trochę mniej, no to nosi mnie niesamowicie i myślę, że to rzeczywiście taką energię to daje sport. Ja w ogóle jestem taką osobą, która nie lubi straty czasu. Ja chciałabym zawsze każdą chwilę maksymalnie wykorzystać, ponieważ żyje się tylko raz, co ciągle powtarzam. I tutaj powtórzę za Korą, że ja żyję po to, żeby żyć. Że to musi być piękne. Każda chwila w moim życiu staram się, żeby była piękna. Więc jeśli ma być rozmowa, spotkanie z tobą, to ja się tak przygotowuję, jakby to, wiesz, jakbym szła na bal, na jakieś wyjątkowe spotkanie, gdzie spotykam cudownych ludzi. Jak przychodzę do pracy, staram się być uśmiechnięta. Jak jestem w hotelu, to jestem miła właśnie a propos tych Włoch, do tych wszystkich ludzi, którzy pracują. Czyli jestem na plaży, to też dlatego tak przyjemnie teraz było, że poznałam wiele ludzi z różnych krajów, bo i włoską dziennikarkę, tak, zajmującą się modą, była z partnerem życiowym i bardzo miło nam się rozmawiało oczywiście o jedzeniu, bo Włosi głównie rozmawiają o jedzeniu, ale już właściciel plaży mówi, pani Mariolo, koniecznie musi pani w przyszłym roku przyjechać, bo to jest właśnie ta energia, której chyba ludziom brakuje, a ja staram się być po prostu zawsze miła i zawsze uśmiechnięta. Kiedy ludzie spotykają mnie zamyśloną, jestem na przykład w procesie twórczym.
Czemu taka smutna?
To się właśnie, to się dają, Mariola, czy coś się stało? Ja mówię, nie, po prostu myślę nad czymś, tworzę sobie i wtedy jestem skupiona, ale rzeczywiście rzadko kto mnie widzi taką smutną, chyba, chyba nie ma takiej sytuacji, no musiałbym się...
No ci widziałam parę razy trochę złą, zdenerwowaną, to tak bardziej, ale też tak jakby przemieniałaś tą energię z tego, że potem, że potem się śmiałyśmy.
Tak,
jest też coś takiego, że tak,
to no
zresztą tak, i też trochę szalałyśmy w młodości, tam parę tych wyjazdów.
Tak. Było fajnie. No. Bo ja uważam, że trzeba trochę być taką młodą dziewczynką, czy małą dziewczynką wewnątrz i będę ciągle powtarzać, żyjemy tylko raz, więc bawmy się trochę tym życiem. I nie znoszę tego powiedzenia, że w pewnym wieku nie wypada, czy to odnośnie stroju, czy to zachowania. Wszystko wypada. Chodzi o to, żeby oczywiście dostosowywać pewne rzeczy do pewnych warunków, prawda, żeby szaleć wtedy, kiedy jest czas na szaleństwo, czy zakładać mini, kiedy jest czas, żeby założyć mini, bo jak trzeba założyć długą suknię, to zakładamy długą, czy jak idziemy do biura, to zakładamy stosowną do sytuacji. Ale naprawdę ja korzystam z życia i to mi daje dużą energię i tego się nie wstydzę. Ja jestem taką osobą, która mocno żyje. Ostatnio koleżanka na wakacjach powiedziała, Boże, ty tak mocno żyjesz. I mówi, wiesz, tacy ludzie, co tak szybko żyją, to szybko umierają. Ja mówię, przestań, to może nawet lepiej, bo
po co długo się męczyć?
Po co się długo męczyć? Chyba bym tak chciała, ale spokojnie, nigdzie nie odchodzę. Nie, nigdzie się nie wybieram i mam zamiar obdarzać was taką energią do końca swojego życia.
No to jak powiedziałaś, proszę państwa, słyszeliście państwo, we Włoszech zapraszali ją, bo dawała dużo energii. Więc znamy temperament Włochów, więc ty jeszcze bardziej. Któregoś dnia, jadąc, właściwie wieczoru, jadąc samochodem, miałam włączone radio Pogoda, włączyłam, no i słyszę głos, który właśnie mnie rozpoznaje, znam tą osobę, ale nie wiem kto, i było to o piciu wody. A propos, że mamy tutaj wodę na stole. I to ty powiedziałaś, bo ci już w pewnym momencie już rozpoznałam, powiedziałaś o tym takim doświadczeniu, które było zrobione chyba przez Amerykanów, o tym, że trzeba pić wodę, no to wiemy już od wielu lat i rzeczywiście niezależnie od pogody tej wody powinno być. Różnego rodzaju w książce, mówisz, jakie osoby z jakimi ewentualnie schorzeniami czy tendencjami, czy to powinna być woda gazowana, czy niegazowana, jak mineralizowana tutaj i diety dla osób z problemami cukrzycowymi i tak dalej. Więc to wszystko jest takie właśnie związane ze zdrowiem. Ale bardzo ciekawą rzecz, którą powiedziałaś, bo dla mnie to było takie od strony właśnie takiej psychologii, czy też właśnie no, bardziej neurofizjologii, że było jakieś robione doświadczenie, że studenci mieli zdawać jakiś test i ci jedni studenci dostali więcej wody, a ci drudzy właśnie mieli jakieś takie niedobory płynu w czasie.
Właśnie patrzę, ile wypiłaś, a ja mniej.
Aha.
Jeszcze wyjdziesz na mądrzejszą.
Ach. Ty więcej i tak mówisz, więc właśnie ty bardziej musisz energii tak.
Więc dlatego zażartowałam oczywiście. Chodzi o to, że rzeczywiście woda również działa bardzo dobrze na koncentrację. Podawano studentom jednym wodę, drugim takie napoje, powiedzmy słodkie, soki i tak dalej. Okazało się, że ci studenci, którzy pili wyłącznie wodę podczas egzaminu, ich testy były zdecydowanie lepsze, lepiej oceniane. Także woda, oprócz tego, że nawadniamy swój organizm, wiadomo, no, dla zdrowia, w większości nasze ciało składa się z wody, to warto też nawadniać nasz umysł. W ogóle o nasz umysł warto zadbać, dlatego że ja mam wrażenie, że my dbamy o ciało w Polsce, a kompletnie zapominamy o naszym mózgu.
Albo rozłączymy te dwie rzeczy, nie patrząc na to holistycznie.
Tak, tak. A pamiętajmy, że nasz żołądek z mózgiem połączony jest tak zwanym nerwem błędnym, więc to, co wkładamy do żołądka, myślę tutaj oczywiście o jedzeniu, jest dość istotne dla naszego mózgu. I żeby w przyszłości, bo ja ciągle mówię o tym wieku, bo już jestem w dojrzalszym wieku i chciałabym przeżyć jak najdłużej, ale co z życia, kiedy dopadną nas choroby neurodegeneracyjne, jak Alzheimer, prawda?
Demencja.
Tak, czy demencja i tak dalej, więc po to też to robię, żeby ewentualnie, bo nie wiem, czy na przykład genetycznie nie będzie mi dane, nie daj Boże, taką chorobę przechodzić, ale po to robię, żeby ewentualnie zabezpieczyć swój organizm i opóźnić albo w ogóle wyłączyć możliwość takich chorób. Więc pamiętajmy, że to, co jemy i to, co pijemy, jest bardzo ważne, nie tylko dla naszego ciała, ale przede wszystkim dla naszego mózgu. I do tego oczywiście się dorasta, bo tak samo jak rozmawiamy z młodzieżą i mówimy o ciele, no ponieważ młodzież szybko spala kalorie, więc nie zdaje sobie sprawy, że nawet jedząc te złe rzeczy, że pracują, krótko mówiąc, na swoją przyszłość, na swoją dojrzałość. I ja już teraz wiem, bo byłam takim królikiem eksperymentalnym sama dla siebie i mój mąż zawsze mówił, że ja w ogóle żywię się jak królik, bo przede wszystkim jem bardzo dużo zielonego, czyli sałaty, warzyw i tak dalej. Dużo ryb. I okazało się, że wszelkie badania mówią, że to, co robiłam i robię do tej pory, to zdecydowanie jest lepsze i dla skóry, i dla działania naszego mózgu, i dla serca. Więc to jest bardzo ważne. Ja a propos skóry, to żadnych operacji plastycznych nie miałam, tak? Także wszystkie te wpisy, które są pod...
A są, tak?
Są takie czasami. O, zrobiła operację plastyczną, no to, to fajnie, jak się ma pieniądze, to się tak wygląda. Otóż nie, to jest właśnie ta regularna, konsekwentna dbałość o siebie. Przede wszystkim ruch, dotlenienie, ten czas na relaks, spokój, żeby była równowaga. No i jakaś medycyna estetyczna w postaci mezoterapii, no to każda kobietka w dzisiejszych czasach pewnie to robi. To jest absolutnie, bym powiedziała, właściwe, żeby uzupełniać witaminy, kolagen w naszej skórze. I to wystarczy. I uśmiech.
Piękny uśmiech. I wiesz co, tak myślałam o tym, że tak idziesz troszkę właśnie w jakiś sposób, może, no nie, równolegle może, ale z takimi pewnymi trendami, tak jakby teraz dużo mówi się o tym i to jakby też takim, z takim nurtem też feministycznym, o tej ciało pozytywności i o tym, że no wszystkie jesteśmy piękne niezależnie od tuszy. I też mam nadzieję, że też przyjdzie na jako gość, chyba to jest akcja Martyny Wojciechowskiej, czyli że jesteś wystarczająca, czyli wystarczająco dobra. I właściwie to troszkę tak jakby zwalniało nas z pewnego starania się. Oczywiście ma to pozytywne działanie, jest takie, żeby siebie zaakceptować, ale jeżeli siebie akceptujemy bez jakiegokolwiek wysiłku, szczególnie na początku naszego życia, bo w pewnym momencie można sobie już więcej powiedzieć, że już to akceptuję, to już się nie zmieni ewentualnie, ale jak ty patrzysz na to, bo to są też kwestie
zdrowotne. Trochę inaczej, bo ja uważam, że akceptacja absolutnie jest bardzo ważna, no bo jedna ma nogi krzywe, druga proste. Oczywiście akceptujmy to, że nie wszystkie jesteśmy jednakowe. Ja mam na przykład wystający brzuszek, ktoś tam ma większe biodra i nie może sobie z tym poradzić, czy mu to przeszkadza. Ja na przykład zaakceptowałam się z tym wystającym brzuszkiem i cokolwiek nie będziecie mówili, mam duży biust, z którym nie wiem, co mam zrobić. Jedne powiększają, z chęcią zmniejszyła, bo już mnie to przeszkadza. To cholerstwo rośnie i rośnie.
Ale widzisz, jak pan chętnie tutaj...
No teraz chętnie, ale ile musiałam prosić. Żartuję. Ale wiesz co, ale głównie ja myślę, że najważniejsza jest świadomość, że po co to wszystko robimy. Przecież nie chodzi tutaj o estetykę. Tu przede wszystkim chodzi o zdrowie. I jeśli mówimy o nadwadze, otyłości, no to ja się nie zgadzam, że mamy akceptować nadwagę i otyłość, tylko że trzeba zrobić wszystko na miarę swoich, jeszcze raz podkreślę, na miarę swoich możliwości, żeby jednak na tyle schudnąć, żeby nie zaszkodzić swojemu zdrowiu, bo pamiętajmy, że nadwaga i otyłość to równają się choroby serca, cukrzyca, choroby wzroku, impotencja u mężczyzn, także to jest bardzo dużo dolegliwości i rak, przede wszystkim rak. Ja, ponieważ należę, jestem ambasadorem Stowarzyszenia Kobiet Onkologii Polskiej, Rak Misja, i dla lekarzy onkologów również wykładam w tej kategorii jako wsparcie ruchem i dietą terapii onkologicznych, więc rozmawiając podczas różnego rodzaju kongresów na ten temat, wszyscy lekarze zgodnie mówią, że nadwaga jest punktem wyjścia do różnego rodzaju nowotworów. Więc co tu akceptować? Że mam 20 kg nadwagi i że będę miała nowotwór? No jeśli ktoś na przykład taką wersję chce zaakceptować, to jest jak gdyby też jego sprawa, prawda? Ale ja na miejscu tych osób uczułabym się raczej próby zrobienia wszystkiego, co jest możliwe dla lepszej egzystencji, dla lepszego zdrowia, bo estetykę naprawdę zostawmy w spokoju. Jednemu się podobają bardziej okrągłe kobiety, drugiemu bardziej szczupłe, ale nie róbmy tego dla kogoś, tylko róbmy to przede wszystkim dla siebie. Ja w ogóle od samego początku o fitnessie mówię troszeczkę inaczej niż moje znajome, powiedzmy, z tej branży, czy mówiące, że są z podobnej branży jak ja, ponieważ dla mnie zdrowie jest istotą. Jeśli przejrzysz wszystkie moje książki, to ja nigdy nie pisałam o tym, jak być piękną, jak być zgrabną, jak zrobić sobie brzuch na lato, czy pośladki do kostiumu plażowego. Ja zawsze pisałam w swoich książkach o tym, jak ruch i dieta wpływają na prewencję chorób serca, cukrzycy, chorób neurodegeneracyjnych, no i do wszystkiego, co jest ma związek ze zdrowiem. I tak zawsze podchodziłam do ruchu, może bardziej świadomie i to zamierzam kontynuować, bo to jest priorytet absolutnie w fitnessie i to jest priorytet, no i powinien być priorytet wśród ludzi, którzy zajmują się moją branżą.
Tak, a zdarza się, i ty tym się rzeczywiście różnisz, że są osoby, to już nie wymawiasz, ale wymieniać, ale gdzie pojawiają się, że na treningu musi być krew, płacz, pot.
No nie, tak. No. I to krew to może być, wiesz, u sportowców, co
tak, nie, to nie, to zupełnie nie. No to chodzi o kobiety, tak. które tam sobie poprawiają tak, żeby w ciągu tam, nie wiem, miesiąca po ciąży już stracić brzuch na przykład. A co u siebie, zwróciłam uwagę nawet na Facebooku te filmiki, które rzucasz i na plaży, że troszeczkę poćwiczymy, ale jest gorąco, więc trzeba z tym uważać, mierzyć sobie ciśnienie i może lepiej spacer zamiast ćwiczeń.
Wiesz, to wynika właśnie z wykształcenia niektórych osób albo braku wykształcenia, ponieważ teraz bardzo dużo zrobiło się w Polsce tak zwanych influencerek, które chcą się zajmować zdrowiem, ale o zdrowiu tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia. To są to kobiety, które mają bardzo ładne figury, wysportowane i tak dalej, ale no, nie idzie za tym w parze wiedza. I tutaj muszę powiedzieć, że takie obciążające bardzo treningi wcale nie są dobre dla przeciętnej kobiety, bo przede wszystkim nie budują odporności. A przecież po co ćwiczymy? Żeby przede wszystkim zbudować odporność. No bo co z tego, że będziemy mieć dobrą figurę, jak się, według danej osoby dobrą, tak. Jak okaże się, że ta odwodniona, odtłuszczona sylwetka, co w tej chwili towarzyszy wielu młodym kobietom, doprowadza do tego, że szybko wchodzą w okres menopauzy, że nie mogą zachodzić w ciążę. Niektóre nawet mówią, że nie chcą zachodzić w ciążę, a ja mam wrażenie, że być może te zmiany hormonalne nastąpiły tak duże, że po prostu nie mogą tego zrobić i wstydzą się własnych błędów, czy eksperymentów, które dokonały na własnej skórze. Dlatego ja szczególnie do młodych taki mam apel, żeby młodzi pamiętali, bo to dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, że ta odpowiednia ilość tkanki tłuszczowej jest niezwykle potrzebna, żeby gospodarka hormonalna była w normie, bo bardzo łatwo jest zburzyć hormony, szczególnie u kobiet, ale bardzo trudno jest je naprawić. Przecież też część sportowców, no bo tam rzeczywiście jest krew, pot i łzy, doprowadza się do takich sytuacji i wiele kobiet, które trenowały na przykład też gimnastykę sportową, mają obite bardzo narządy rodne, prawda, uderzając o poręcz przez cały czas brzuchem i bardzo trudno zajść w ciążę później takim kobietom, czy też miały bardzo mocno odtłuszczoną i odwodnioną, bo chodziło o to, żeby uzyskały odpowiednią wagę do swoich dyscyplin. Także z tym, jeśli jesteśmy normalnymi kobietami, nie jesteśmy wyczynowcami, bo wyczynowcy robią to jak gdyby na własną odpowiedzialność.
I to jest ileś lat życia.
Tak, i są na pewno, no i liczą się ze skutkami tej swojej pracy, no bo to jest, sport jest trochę dzisiaj jak praca, ale przeciętna kobieta przecież myśli o tym, żeby w przyszłości być może założyć rodzinę, być może mieć chęć posiadania dzieci i chodzi o to, żeby nie zrobić sobie znaku stop.
Zdrowie przede wszystkim, motywacja, to już wiemy skąd masz. Więc może trochę takich też praktycznych rad. Ja też będę teraz mówiła trochę o sobie, ale też bardzo wiele osób się z tym zidentyfikuje.
O niezależności.
O niezależności, ja to tak, to tak, też, ale tutaj nie bardziej takie praktyczne rzeczy. No, Mariola podkreśla zawsze, że jedną z najważniejszych rzeczy dla kobiety jest niezależność i to właśnie rozumiana także jako niezależność finansowa, zawodowa, emocjonalna też w jakiś sposób.
Tak, no bo wiesz, pieniądze dają wolność myślenia. Nie ograniczają w żaden sposób. Pieniądze powodują, że możemy się rozwijać i spełniać swoje marzenia. I dla mnie ta niezależność była już od dziecka niezwykle ważna. A jak wiesz, ja nie miałam łatwego dzieciństwa, ponieważ w wieku chyba 7 lat moja mama miała bardzo ciężki, kiedy ja byłam w wieku 7 lat, bardzo ciężki wypadek samochodowy i tak naprawdę nikt nie dawał jej szans na przeżycie, 40 złamań, około roku w szpitalu. Miała jeździć na wózku przez 3 lata i tak na skróty powiem, że tą swoją siłą woli chwyciła najpierw za 2 kule, potem za 1 kulę i potem jak taki zajączek trochę zaczęła rozchadzać swoje nogi i zaczęła chodzić. I to była dla mnie taka osoba, taki mistrz, że jednak ta siła jej wewnętrzna no była niezwykła, żeby stanąć o własnych nogach, bo ona miała przecież 30 parę lat, w związku z tym była bardzo młodą kobietą i w tamtych czasach ta niepełnosprawność no, była jakoś tak no, niedobrze odbierana, nie było też takich możliwości większych dla osób niepełnosprawnych. To teraz
co
dalej.
Dwie córki do wychowania.
No tak, dalej też w tej chwili też mamy z tym problem, ale no, w tej chwili naprawdę w tamtych czasach było bardzo ciężko. I ja pamiętam, że ja robiłam wszystko dla swojej mamy, żeby jej sprawić przyjemność, więc te wszystkie moje medale sportowe, to, że o mnie pisano wówczas w gazetach, że jestem przyszłością narodu, jakoś tak nie wyszło do końca, ale byłam. Więc moja mama wykupywała z kiosku wszystkie gazety, rozdawała sąsiadom, bo tak się mną cieszyła. Mnie to też cieszyło. I później jakoś tak w sposób naturalny doszłam do wniosku, bo bardzo wcześnie wyszłam za mąż i urodziłam dziecko, miałam 20 lat, jak urodziłam swoje pierwsze dziecko, jak byłam jeszcze studentką. Już na studiach, mimo że miałam to dziecko, rozpoczęłam swoją pierwszą pracę, więc studiowałam, pracowałam i jeszcze wychowywałam dziecko. Potem rozwiodłam się na własne życzenie, ponieważ doszłam do wniosku, że tak się różnimy, że nie ma sensu, żebyśmy byli razem. Więc podjęłam takie świadome decyzje, będąc młodą dziewczyną i w sumie nie mając jakiegoś wielkiego zaplecza. No, jedynym moim zapleczem to była moja głowa. I mam takie wrażenie, że dało mi to bardzo dużo, bo ja do dzisiaj mam rozdzielność majątkową ze swoim mężem i ja zawsze pracuję tak, jakbym była sama. Ja się wtedy czuję po prostu bezpieczna, że gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że no wiadomo, jesteśmy dojrzali, że mój mąż nie wiem, po prostu odchodzi albo odchodzi do innej, no tego to bym tak łatwo nie zniosła spokojnie. Nie żartuję, ale gdybym z jakiegoś powodu została sama, to mam wrażenie, żebym sobie po prostu poradziła w życiu. I ja się po prostu tak dobrze czuję. I często kobiety przyznają mi rację, jak jeżdżę po Polsce na wykłady, to mówią, no wie pani, ma pani rację, bo ja myślałam, że jak mój mąż odejdzie ode mnie, to że będę miała jakieś wysokie alimenty, a tu się okazuje, że on mówi, że on teraz nic nie zarabia i ja w ogóle mam tak małe alimenty, że nie mogę sobie poradzić w życiu, a nigdy nie pracowałam, a już jest dojrzała i nie wie, co mam z sobą zrobić. Także, drogie kobietki, warto myśleć już wcześniej o sobie, kiedy jesteś już właściwie młodą kobietą i zadbać też o te finanse swoje, co jest niezwykle ważne, żeby czuć się po prostu bezpiecznie, żeby nie myśleć o tym, co będzie, jak będzie. Po prostu... To masz.
Tym bardziej, że i tak się może wszystko zdarzyć, mimo wszystko, tak, więc, ale lepiej tą poduszkę amortyzacyjną zdecydowanie trzymać. To bardzo ważne, co mówisz o niezależności i taką też cię znam i tak cię postrzegam. Jednocześnie właśnie jest w tobie coś takiego, że ty się chętnie dzielisz się właśnie swoimi spostrzeżeniami, tak jak tutaj w książce, przemyśleniami. Książka jest napisana właśnie w taki sposób, że ty się zwracasz bardzo osobiście, mówisz do ciebie, prawda, czyli do, jakby w drugiej osobie, do czytelnika, więc ona taki zapewnia taki komfort jakby rozmowy prywatnej, osobistej nawet, momentami bardzo, bardzo osobistej, bo wcześniej o pewnych rzeczach nie mówiłaś. Jest tylko tutaj jedna rzeczywiście rzecz, którą chciałabym, żeby już takim była konkretem, ktoś może wynieść dla siebie. Powiedziałaś o tych chorobach właśnie onkologicznych, które są związane z tuszą. Ja mam wrażenie, że teraz wokół mnie pojawiły się osoby, które były niedaleko mnie, myślę, że zaprzyjaźnione. I cukrzyca, która już się okazywało, że już ileś lat trwała, była niewykryta. I tutaj też tutaj polecasz, ale ile jest jeszcze właśnie innych chorób, które można by było powiedzieć, że właśnie odpowiednia dieta wcześniej wprowadzona, dlatego że zobacz, że tych diet, jeżeli chcemy się odchudzać i zaczynamy szukać w internecie różnych diet, może być bardzo dużo. Ty w jednym ze swoich programów, rozmawiałem też z dietetyczką i mówiłyście o tym, żeby jeść, żeby nie było dużych przerw między jedzeniem, tylko co 3 godzinki coś tam takiego zmyślić, to było bardzo logiczne.
Wiesz, teraz się zmienia.
Teraz się znowu 16, jest taka szansa, że jak 16 godzin, żeby nie jeść.
Wiesz co, to się w ogóle wszystko zmienia. To jest tak zwane zjawisko, o którym mówisz, autofagi, za które chyba w 2016 roku Japończyk, którego nazwiska nie wymówię, dostał Nagrodę Nobla. Chodzi o te przerwy żywieniowe, żeby, krótko mówiąc, doprowadzić do tak zwanego recyklingu komórkowego. I oczywiście to wszystko trzeba dostosować do swoich możliwości, bo są osoby, które dobrze się czują, kiedy jedzą co 3 godziny, ale kiedy tak obserwujemy swoich znajomych, powiedzmy, żebyśmy my we dwie pojechały na wakacje, okaże się, że ty musisz jeść co 3 godziny, a mnie wystarczą 2 posiłki, bo właśnie ta 16-godzinna przerwa dobrze mi robi, czyli zjem sobie o 18, następny posiłek 16 godzin to będzie tam chyba o godzinie 10, powiedzmy, rano, potem zjem o 15 obiad, czy 16, przegryzę coś, żeby do 18 skończyć i jest mi dobrze. Czyli nie chodzi o to, żebyśmy my żyli tak, jak żyją inni. Żebyśmy jedli bez sensu, no bo jest czas na jedzenie, tak? Żebyśmy zamawiali diety pudełkowe, które zmuszają nas właśnie do co 3-godzinnego jedzenia. Jedzmy wtedy, kiedy tak naprawdę jesteśmy głodni. I o tym mówi ta autofagia, czyli to zjawisko recyklingu komórkowego, że trzeba dać szansę organizmowi, żeby on to wszystko strawił, żeby wyrzucił te zepsute, te komórki z naszego organizmu, bo tak, no powiem nie lekarsko, tak żeby zrozumieć, że jeśli to się nie zadzieje, to w naszym organizmie tworzą się tak zwane złogi, które prowadzą do różnego rodzaju chorób i właśnie też do chorób nowotworowych, cukrzycy i tak dalej. I ja muszę powiedzieć, że kiedy zaczęłam stosować, oczywiście nie codziennie stosuję, no bo w wakacje trudno mi było.
Och, denerwowałaś mnie bardzo tymi zdjęciami z makaronem.
No właśnie, kocham jeść, ale w Warszawie na przykład już dzisiaj zjadłam śniadanie zawsze jem powiedzmy między 9 a 10. Potem staram się nie podjadać i jeść między 15 a 16. I potem tak naprawdę staram się już nic nie jeść do rana, do kolejnego śniadania, a czasami jak już nie mogę wytrzymać, czuję się głodna, no to jakąś sałatę sobie robię. Ale jeśli na przykład nie chcecie stosować autofagii, jeśli uważacie, że chcecie jeść po prostu regularnie, bo tak jest dla was lepiej, to oczywiście to róbcie, tylko że starajcie się wybierać produkty o tak zwanej niskiej gęstości energetycznej, a wysokiej odżywczej. Ja to prosto wytłumaczę, na czym to polega, czyli wybieramy takie produkty, które na 100 gram mają jak najwięcej wody, jak najwięcej błonnika, a jak najmniej i jak najwięcej witamin, a jak najmniej tłuszczu i cukru. Tak, i cukru. Czyli warzywa, jak najwięcej warzyw. Niech to będą ryby. Wiadomo, że tłuste mięso odrzucamy, tylko jeśli ktoś lubi mięso, to niech to będzie to chude mięso, bo mężczyznom szczególnie to mięsko jest potrzebne. Tu chodzi o plemniki. Jakaś wątróbeczka też nie zaszkodzi. Ale więc ta dieta tak naprawdę no, każdemu służy inna, ale ja myślę o diecie, biorąc pod uwagę model zdrowego odżywiania. Czyli ta gęstość energetyczna i odżywcza to jest to, co stosują wszyscy na świecie i to jest absolutnie, to będę powtarzać do końca życia, że to jest ważne. Czyli jeśli będziemy, no porównamy sobie, że nasz żołądek jest jak ta szklanka, prawda? Mhm. Powiedzmy troszeczkę większy niż ta szklanka, to jeśli weźmiemy pod uwagę dwie porcje różnych rzeczy o tej samej kaloryczności, bo kalorie kalorią nierówne, czyli miskę sałaty na przykład z kawałkiem kurczaka, z odrobiną oliwy, no bo pamiętajmy, że łyżka od zupy oliwy to jest 120 kalorii, więc lepiej łyżeczkę, tak, taką malutką. I to wszystko powiedzmy ma około 200 kalorii. A teraz weźmiemy tam, nie wiem, kawałek boczku, który jest tylko takim kawałkiem boczku, tak, który też ma tam około 200 kalorii. Może jeszcze kawałek chleba do tego, nie wiem dokładnie. Czyli tą sałatą, dużą miską, na pewno z pewnością się najemy. Czyli doprowadzimy do tego, że
objętościowo
tak, że żołądek będzie syty. A tutaj będzie nam się chciało jeść jeszcze więcej, więc prawdopodobnie po tym boczku jeszcze coś zjemy, dowalimy, więc zjemy 500 kalorii. I chodzi o to, że tutaj dostarczymy mnóstwo w sałacie witamin, mikroelementów, wszystkiego, czego potrzebuje, protein. A ten boczek, no to co, sam tłuszcz zatykający tętnicę do niczego właściwie nam nie jest potrzebny. Więc chodzi o to, żebyśmy mądrze wybierali produkty do swoich posiłków po to, żeby właśnie myśleć o swoim zdrowiu.
Czyli dietę dopasowujemy do jakichś swoich też myślę, że to są jakieś ważne też, że do czegoś jesteśmy przyzwyczajeni, tak? I nagle gwałtowna jakaś dieta w pewnym wieku.
Bez sensu, to myślę, że jest to bez sensu, tak. Słuchaj, bo to jest tak, że jeśli na przykład ja tobie zakażę kompletnie jeść chleba, a ty kochasz chleb, to jak się rzucisz po miesiącu, to zjesz dwa bochenki pewnie jednego dnia. I to jest bez sensu zupełnie, więc lepiej to, co lubimy, jeść w małych ilościach. Ja na przykład kocham słodycze.
No, twój ulubiony filmik, który masz na Facebooku, to jest ten, jak masz dwie rurki z kremem, które...
Ojejku, tak. No, uwielbiam rurki z kremem, ostatnio je tam gdzieś odkryłam. No i to przypominają mi dzieciństwo. Tort bezowy też kocham. Więc oczywiście nie jem codziennie, ale raz w tygodniu pozwalam sobie.
A ćwiczysz poza tym, no to też.
No nawet nie chodzi o to, czy ćwiczę, czy nie ćwiczę, to ta rurka mi nie jest tak naprawdę potrzebna, po co mi tam zbędne kalorie. Ale raz na jakiś czas, jeśli mam ochotę, to nie mówię do siebie, nie, zjesz rurki, bo rurka to jest tam 200 kalorii. Po prostu jem tą rurkę, kiedy naprawdę mam ochotę. No gorzej jest, jeśli ktoś ma co godzinę ochotę na rurkę, no to wtedy robi się niebezpiecznie i trzeba się ograniczyć. No bo cukier to właśnie to też jest nowotwór, więc unikamy cukru zdecydowanie.
Mariolo, powiedz, to taki zwyczaj, że na koniec programu, już rozmawiamy godzinę, takie słowo od ciebie do naszych widzów.
Zaskoczyłaś mnie. Więc przede wszystkim chciałabym wam powiedzieć, że trochę to z mojej dziedziny, że ruch to życie, a bezruch to jego przeciwieństwo. I pamiętajmy, że to jest coś najfajniejszego, co możecie dać sobie. Jeśli chodzi o kobiety, to pamiętajcie, moje kochane, że niezależność jest niezwykle ważna i warto o to zawalczyć. No i bądźcie sobą. Bądźcie sobą, miejcie swój własny kręgosłup moralny, ponieważ ten kręgosłup mocny, moralny daje taką siłę wewnętrzną. No i nie zapominajcie, że żyje się tylko raz, więc bawcie się dobrze.
Mam nadzieję, że Państwo bawili się dobrze, a jednocześnie z uwagą wysłuchaliście programu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Moniko.
Za rozmowę i do zobaczenia.